Regionalny punkt widzenia. Myślę, więc jestem. Człowiek we współczesnym świecie. Jego wybory, dylematy, decyzje. Regionalny punkt widzenia.
Dzień dobry, Ewa Dąbska, witam Państwa. Dziś z moimi gośćmi, czyli z panią Nadią Kostrzewą-Nowak, psychologiem i psychoterapeutką.
Dzień dobry, witam Państwa.
Doktor Elżbietą Okońską, pedagogiem z UKW i prezesem Fundacji Laboratorium Bezpieczeństwa.
Dzień dobry.
Doktorem Michałem Cichorackim, socjologiem z WSG.
Dzień dobry.
I doktorem Piotrem Domerackim, filozofem i etykiem z UMK. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Mówić będziemy o uzależnieniu, od ryzyka, ale nasz temat główny brzmi od pasji do uzależnienia właśnie, ale niestety nawet do obsesji, która no niestety czasem prowadzi na manowce, a czasem ta nasza wielka pasja, wspaniała, wydaje się być cudowna, no kończy się tragicznie. Ale najpierw może powiedzmy, jak to jest, kiedy pasja przeradza się w uzależnienie, kiedy ta delikatna granica zostaje zachwiana, no a później już prosta droga do tego, żeby to stało się naszą obsesją, żebyśmy nie mogli bez tego funkcjonować. Nadia Kostrzewa.
To znaczy, faktycznie, jak zadajesz takie pytanie, to ja sobie myślę, że odpowiedź na pewno, że odpowiedź jest złożona, tak? To znaczy, ta granica pewnie indywidualnie za każdym razem przebiega w innym miejscu i faktycznie w tym temacie, który dzisiaj zaproponowałaś, jest takie właściwie dwa obszary. Z jednej strony to jest ten obszar zdrowia, czyli pasji, a z drugiej strony obszar już pewnego naruszania i niebezpieczeństwa, czyli coś, co nazywamy mianem uzależnienia. Gdybyśmy mieli się zatrzymać przy tym pierwszym obszarze, przy pasji, to faktycznie teraz jest to taki dosyć modny slogan, że wszyscy chcą mieć pasję i robić różne rzeczy z pasją. Ja myślę, że taka ważna rzecz do powiedzenia w tym kontekście dotyczy tego, że pasja przede wszystkim to jest coś, co robimy z powodu emocji, które nam towarzyszą, tak? To znaczy...
Pozytywnych.
Tak, pozytywnych, że jest to radość, jest to spełnienie, jest to duże, silne, emocjonalne zaangażowanie w jakąś czynność. Może to być czytanie, może być to jazda na łyżwach, może być to sport. I w tym kontekście tak naprawdę wszystko, co robimy, co w jakiś sposób dostarcza nam tego rodzaju emocji, możemy nazwać swoją pasją, tak? Natomiast ten drugi obszar dotyczący no, takiego momentu, kiedy ta pasja może przerodzić się w uzależnienie, to już jest takie zagadnienie właśnie z obszaru no, czegoś niebezpiecznego. Ja myślę, że jak mówimy o uzależnieniu i o ryzyku, to mówimy tak naprawdę o uzależnieniu od adrenaliny, czyli od pewnego rodzaju chemii mózgu. Adrenalina to jest taki hormon odpowiedzialny, neuroprzekaźnik odpowiedzialny, nazywany również hormonem stresu. Tak? On mobilizuje organizm do walki, do ucieczki, do wysiłku, do ciężkiej pracy. Bardzo ciekawa jest też relacja między adrenaliną a serotoniną, bo to jest inny mózgowy hormon, że wydzielanie adrenaliny hamuje tak naprawdę wydzielanie serotoniny. I w tym kontekście możemy zobaczyć coś, jakby zaobserwować coś bardzo ważnego. To znaczy, kiedy przychodzi ten moment, że robimy coś intensywnie, tak, jest ten moment walki, stresu, ucieczki, to kiedy mija ta czynność, to tak naprawdę to, co nam towarzyszy, to z punktu widzenia chemii mózgu to nie jest szczęście. Tak? To jest euforia związana z tym, że poziom adrenaliny opada. To znaczy, kiedy po takim wysiłku, tak, po takim napięciu organizmu, przystosowaniu do takiej reakcji, następuje ten moment, w którym to odpuszcza, to jest właściwie taki moment zadowolenia wynikający z tego, że pewna substancja nie działa. Tak?
Skończyła się to.
Ale to pokazuje też mechanizm
adrenalina.
Właśnie uzależnienia, bo to jest trochę tak, że nie sposób się nakarmić tym szczęściem, tak? Bo to nie jest szczęście tak naprawdę od tej strony takiej, powiedzmy, chemicznej, że kiedy ten poziom adrenaliny spada, no to my jesteśmy po prostu na głodzie, tak? Bo nie nakarmiliśmy się, więc właściwie cały ten cykl rozpoczyna się od początku, to znaczy znowu zaczynamy szukać wrażeń, czynności, czegoś, co mogłoby nas w ten sposób zaspokoić, tak? Stymulować. I w tym sensie, no, kiedy już przechodzimy na tą stronę uzależnienia, no to właściwie widzimy to, że na przykład osoby, które nagle rezygnują z uprawiania na przykład jakichś ryzykownych, tak, nie wiem, czy sportów, czy aktywności, no to one bardzo często popadają w stany depresyjne, tak? One popadają w stany depresyjne, no bo wtedy ta chemia mózgu zmienia się, tak? Przestaje działać adrenalina, przestaje być, tak? Nie ma tej serotoniny i właściwie oscylujemy wokół tego.
I tutaj, przepraszam, że wejdę w słowo. Takim przykładem może być Adam Małysz. Pamiętacie, prawda? On jak zakończył, ktoś do nas puka, ale zaraz przestanie, jak zakończył karierę narciarską, skoczka, to po prostu i wszystkie adrenaliny, które mu towarzyszyły, a przecież no, to są niesamowite momenty, kiedy się osiąga te sukcesy wspaniałe, kiedy się chce bardzo osiągnąć, to zaczął jeździć w wyścigach, prawda, samochodowych, bo po prostu
tak, bo wszystkie możliwe badania też pokazują, że jeżeli mówimy na przykład o aktywności takich ekstremalnych, o sportach na przykład ekstremalnych, no to właściwie to się bardzo łatwo przekłada również na takie szukanie ekstremalnych doznań, tego typu właśnie stężenia tej adrenaliny, również w innych dziedzinach, tak? Że osoby, które mają to zapotrzebowanie na adrenalinę, powiedzmy, dosyć wysoko, to one będą tego szukać wszędzie, nie tylko w sporcie, ale za chwilę zaczną niebezpiecznie jeździć autem albo w jakiś tam sposób tak ryzykować na przykład na giełdzie, gdzie są to zachowania takie, które powodują, że my możemy na chwilę chociaż podbić ten poziom adrenaliny. I to jest bardzo ciekawe, bo na przykład taki tutaj osobisty wtręt, że no, mój mąż jest osobą, która właściwie w jakimś tam granicach, ale on bardzo szuka takich doznań właśnie, tak? No, on się zawsze śmieje, że na wszystkim, na czym się da zjechać, to on bardzo chętnie, tak? Od deski, przez narty, przez tam, no wszystko, co wpadnie w ręce. Natomiast dla mnie takim wystarczająco ekstremalnym doznaniem ryzykownym jest wyjechanie z parkingu 2 dni przed świętami, tak? Gdzie mi poziom po prostu tej adrenaliny się podwyższa do takiego, jakby do takiego momentu, że właściwie dla mnie, no, ja nie muszę... Tak, już wystarczy, tak? Więc to też jest bardzo indywidualna kwestia, nie?
To też pokazuje taką skomplikowaną dwoistość naszej natury, bo z jednej strony eros, pęd ku życiu i miłości, z drugiej strony to, co Grecy nazwali thanatos, czyli pęd ku samodestrukcji. I jakby z jednej strony człowiek jest istotą społeczną, to znaczy nie może i nie potrafi żyć poza grupą, z drugiej strony jednak znajduje zaspokojenie w pewnych pasjach, które są często bardzo, bardzo indywidualne, dlatego że nie sposób ich dzielić z innymi po prostu ze względu na no, tą mniejszą aprobatę.
Mało tego, są kolizyjne ze społecznością,
tak,
a najmniejszą społecznością
jest
rodzina.
No, to też ta sytuacja, w kontekście której mówimy pewnie dzisiaj o tym wszystkim, no ona też pokazuje bardzo wyraźnie, że człowiek jest jednak taką istotą, którą choćbyśmy chcieli, nie do końca ją zdefiniujemy.
Oczywiście.
Bo on jest...
No i na szczęście.
Charakteryzuje się tyloma przejawami różnych cech, że jakby z jednej strony jedno ekstremum, z drugiej strony drugie ekstremum, więc myślę, że to też pokazuje właśnie taką skomplikowaną naturę człowieka jako istoty w ogóle.
Który może też popaść albo w jedną stronę, albo w drugą.
Z drugiej strony też nie zapominajmy, że takie osoby z tą dużym poziomem adrenaliny, takie, które uważamy właśnie, że ryzykują swoje życie, no one są często też odpowiedzialne za postęp ludzkości w ogóle.
Tak,
prawda? Bo nie każdy jest w stanie, powiedzmy, no postawić nogę na Księżycu, prawda? A jednak wszyscy zgodzimy się w tej kwestii, że to jednak
to
pchnęło ludzkość. To był wielki krok dla ludzkości,
ale
mały krok dla człowieka. Więc myślę, że z jednej strony oczywiście indywidualne dramaty, prawda? Z drugiej strony jednak jakby nie było, gdybyśmy te plusy i minusy liczyli dla ludzkości w ogóle, no to to są jednak osoby, które odpowiedzialne są za tak zwany postęp ludzkości.
No tak, a tutaj mówisz faktycznie o olbrzymim relatywizmie, bo jak spojrzymy z takiej perspektywy makro, to faktycznie jest to olbrzymi postęp, ale jak już zapytamy rodzinę, dzieci, tak, żony, czy bliskich tych osób,
tak?
No to nagle tak mamy, to jest dokładnie tak, jak przychodzi, jak ja na przykład pracuję z pacjentką, która opowiada o tym, że jej ojciec był wybitnym chirurgiem. Tak? No i on był wybitnym chirurgiem. Myślę, że ilość żyć, które uratował, jest naprawdę olbrzymia. Natomiast ona ma o nim zupełnie inną opowieść, tak? Jako o osobie nieobecnej właściwie.
Jakby zawalił sprawę domową, prawda?
No, że to się odbywa zawsze wielkim kosztem i zawsze to zależy od tego, z której perspektywy my patrzymy i tak naprawdę, no to wiem, że będziemy o tym za chwilę rozmawiać, ale też słuchałam wczoraj właśnie wywiadu z himalajistą, z Wojciechem Kurtyką, bo wychodzi książka właśnie o nim. I on powiedział tam wspaniałe rzeczy. Ja może później, jak będzie czas, to bym chciała to przytoczyć. Jak można spróbować to jakoś znaleźć w tym jakiś balans. Jednak balans, tak? Żeby to było takie, no, gdzieś raczej z rejonu środka i szukania pewnej harmonii niż właśnie, nie?
Ale ja myślę jednak, że jednak tutaj balansu nie da się znaleźć, bo to jest tak, jakbyśmy mówili Krzysztofowi Kolumbowi, no, znajdźmy balans. Jak się nie znajdzie balansu, to się nie odkryje Ameryki.
To jest paradoks naszej natury, prawda?
Ja myślę, że tutaj jeszcze taki kontekst dochodzi, że tak powiem, z mojego podwórka wychowawczego, bo żyjemy w takiej kulturze, gdzie samorealizacja, dążenie do rozwoju, rozwijania swoich pasji jest taką naczelną wartością.
Wręcz presją.
Żyjemy w świecie indywidualizmu.
Tak, słyszymy w mediach, no...
Wręcz nawet egotyzm.
Dokładnie. Rozwijaj się, podążaj, możesz wszystko. I rzeczywiście, jak to trafi na taki podatny grunt, takiego pasjonaty, to tego, no, nie, kiedy on zaczyna stawać się już zawzięty w tej pasji, no, ta pasja przeradza się w obsesję. Z drugiej strony jest ta magia w przekraczaniu granic, które gdzieś tam cały czas są nam stawiane. I dlatego dążymy, tak jak no, w tytule była mowa o tym niemożliwym przekraczaniu granic niemożliwego. Ja, żeby tutaj tradycji stało się zadość, znalazłam takie przysłowie chińskie, które mówi tak: osoba, która twierdzi, że coś jest niemożliwe, nie może przeszkadzać osobie, która właśnie to robi. I chciałabym zwrócić uwagę tutaj na jeszcze inny aspekt, o którym też sobie trochę mówiliśmy przed tutaj wejściem na antenę. To jest ten aspekt też takiego oceniania, sądzenia siebie nawzajem. Ja mam taką pasję, ty masz taką pasję, ale my dajemy sobie prawo do osądzania też innych, kiedy ta ich pasja już nam się przestaje podobać, bo zaczyna wkraczać w jakiś obszar czegoś niebezpiecznego. Gdy tymczasem sami też często robimy rzeczy, na przykład, nie wiem, ktoś oddaje się pasji pracy i ta praca staje się obsesją i robi to kosztem na przykład swojego zdrowia.
I może zabić swojej rodziny. Że to...
I on się na przykład zabija powoli. I nie jest to takie ekstremalne, takie, nie wiem, spektakularne,
jak to widzieliśmy. Ale wiesz, to jest to pytanie, o którym ty mówisz, bo teraz jest pytanie, czy ktoś z otoczenia, czy ktoś najbliższy jednak nie ma prawa przyjść i powiedzieć: słuchaj, co ty robisz? Przemyśl to. Bo mówisz z jednej strony o nieocenianiu, a z drugiej strony...
Nie mogę was zatrzymać, żeby do drugiej części przejść. Jeszcze oczywiście czekamy na pierwsze zdanie filozofa i etyka. Jak to jest z tym ryzykiem i z tym uzależnieniem?
W dużej mierze kultura społeczna, która nas w otoczeniu, której funkcjonujemy, przynagla nas do tego, żeby tak przeformułować swoje życie, żeby dopasować je do sztywnych ram, które są wykładnicze dla nas wszystkich jakoby. Tu szczególnie dominujący jest motyw emotywistyczny. Nasza kultura stała się kulturą, która wręcz hołduje emocjom. Panuje swoisty kult emocjonalizacji, także sfery publicznej, naszych kontaktów społecznych, rozmaitych naszych zajęć i w tym także, a może zwłaszcza sfery polityki. Wszystko ma wartość, jest sensowne wtedy, kiedy kręci, wtedy, kiedy grzeje. Tak jak to się w slangu dziennikarskim mówi o rozmaitych materiałach, które
zapuszcza się mówi.
Tak.
Zażarło.
Właśnie, więc jest bardzo silny nacisk położony na sferę emocjonalną. optyka emocjonalna dominuje zdecydowanie. I jeśli coś nie przekłada się lub nie daje się tego wypłacić monetą emocji, to w gruncie rzeczy stwierdza się, że jest albo bezwartościowe, albo nudne, albo płaskie, albo takie przeintelektualizowane i w gruncie rzeczy do niczego. I z tą emocjonalizacją uwarunkowań kulturowych, w których funkcjonujemy, chcąc nie chcąc nasiąkamy nimi, silnie związany jest hiperaktywizm, czy proaktywizm. Taka postawa, która premiuje, czy może imperatyw, który premiuje postawy ukierunkowane na dbałość o własne zdrowie, o własny rozwój tężyzny fizycznej, o bycie fit i tak dalej, i tak dalej. To się z kolei wiąże z określaniem życia jako... Tak, jako dynamicznego, taki swoisty dynamizm kulturowy, który nam towarzyszy. Czyli nie możemy nigdy stać w miejscu, nie możemy zamilknąć, nie może nagle zapaść jakaś głucha, irytująca cisza, tylko wciąż musi się coś dziać. A my musimy być w centrum tych wydarzeń. I to z kolei jeszcze wiąże się z nastawieniem na eksperymentatorstwo, nie tylko rzecz jasna naukowe, ale także kulturowe i życiowe. Takie eksperymentowanie, majsterkowanie na dostępnych nam zasobach i poszukiwanie nowych mód, nowych trendów.
I nowych doznań w związku z tym, prawda?
Tak, nowych doznań.
To ta adrenalina cały czas jest w tle.
Tak. To jest taka postawa, którą we współczesnej filozofii określamy mianem postawy transgresyjnej, czyli takim przekraczaniem nie tylko własnych ograniczeń, ale także przekraczaniem tego, co wydaje się już zupełnie niemożliwe czy nieosiągalne, ale my chcemy w jakiś sposób dążyć do tego, zasmakować w tym, po to także, jak wiele osób stwierdza, że nie tyle smakuje nam to, co osiągamy, co zaznajemy, ile przede wszystkim towarzyszące nam emocje, to od czego ja rozpocząłem swoją wypowiedź. I psychologowie, są tacy psychologowie, którzy twierdzą, że gdy mówimy tutaj o uzależnieniach od tego rodzaju hiperaktywności czy pasji, które przechodzą w obsesję, to w gruncie rzeczy mamy to do czynienia z uzależnieniem od emocji. Uzależniają emocje. To bardzo ciekawie wyglądają proste statystyki, takie na przykład, że co trzeci Polak od 15 roku życia gra w gry, najczęściej na szczęście niskiego ryzyka, takie jak lotto czy zdrabki. I w tym 7% gra regularnie, czyli codziennie lub prawie codziennie. Natomiast szczęśliwie gry wysokiego ryzyka, te, które znamy z kasyn czy z automatów, są mniej popularne, ale jednak grają wszystkie grupy społeczne i to bez względu na wiek, płeć, miejsce zamieszkania czy wykształcenie, co w konsekwencji prowadzi do tego, że od hazardu uzależnionych jest aż 16% osób, które podejmują się tego rodzaju aktywności.
To psychoterapeuci wiedzą, ile ich jest, bo ten problem ma wielu, naprawdę. To się wydaje takie jakieś egzotyczne, że tylko bardzo bogaci ludzie sobie pozwalają na granie hazardowe, ale to nieprawda. Bardzo często ci, którzy nie mają już czego, brzydko mówiąc, przepuścić w kasynie, robią to i się zadłużają, prawda?
Gotowi nad własne życie zastawić. No, natomiast właśnie warto zwrócić też uwagę na to, że czasami naprawdę trudno jest odróżnić czyjąś zdrową motywację do jakiejś formy aktywności od chorobliwej nadaktywności. Tutaj te granice są trudne do zaobserwowania i do stwierdzenia.
Tak, bo rozmawiamy o bardzo delikatnej sytuacji, kiedy przekraczamy tą cienką, czerwoną linię i staje się bardzo co niebezpieczne, prawda?
Do tego... Poza tym trzeba pamiętać tak, że to, co jednych, mówiąc kolokwialnie, kręci, to innych już paraliżuje. Także to nie jest też tak, że różne grupy aktywności czy działań są odbierane przez wszystkich ludzi z reguły mniej więcej tak samo.
No tak, czyli też jest jakaś, nie wiem, taka predylekcja do tego, żeby ktoś jest predestynowany do tego, żeby był na tej drodze od tego uzależnienia, od tej emocji, jak mówiliśmy, czy też adrenaliny, jakbyśmy tego nie nazwali, że on tą drogą pójdzie, nie każdy pójdzie, ale o tym za chwilę i również również o tym, o czym tu już zaczęliśmy chwileczkę mówić, czyli o relacji jednostka, społeczeństwa, a przede wszystkim jednostka i najbliżsi, bo to jest najbardziej delikatna materia.
W Radiu PIK. Regionalny punkt widzenia.
Od pasji do uzależnienia, nawet obsesji, to temat naszego dzisiejszego spotkania w Regionalnym Punkcie Widzenia. A rozmawiają Nadia Kostrzewa-Nowak.
Witam ponownie.
Po przerwie. Elżbieta Okońska.
Dzień dobry. Witamy, raz jeszcze.
Michał Cichoracki.
Dzień dobry.
I Piotr Domyracki. Halo.
Dzień dobry.
Jesteśmy wszyscy. W takim razie przechodzimy teraz do tego tematu jednostka, a mała komórka społeczna, jaką jest rodzina i najbliżsi, czyli w jaki sposób to już obsesyjne uzależnienie wpływa na nasze relacje, a kiedy, jeżeli następuje tragedia, jest już nieodwracalnym życiowym momentem, z którym się trzeba potem borykać przez lata, prawda? Znowu od pani psycholog rozpoczniemy.
Ja myślę, że punktem wyjścia jest tutaj faktycznie to, jaką definicją my się posłużymy. Bo jeżeli to jest tak ustawione pytanie, jak w jaki sposób ty to zrobiłeś, no to mówimy, to uzależnienie zawsze wpływa negatywnie. Tak? Uzależnienie jednego członka rodziny, obojętnie od czego to jest uzależnienie, czy od sportów ekstremalnych, czy od zakupów, czy od alkoholu, to pociąga za sobą bardzo konkretne konsekwencje, tak? To znaczy życie tej konkretnej osoby, a w związku z tym też życie osób tych najbliższych jest właściwie jakby ustawione w taki sposób, że ono odbywa się w cieniu tej konkretnej czynności, tak? Tego konkretnego działania. I w tym sensie, no, jeżeli faktycznie ta granica została przekroczona, i tutaj jeszcze tak a propos tego, co pan doktor Storunia tutaj powiedział, że no jednym z takich wyznaczników uzależnienia jest to, znaczy tak mówi się, tak, terapeuci uzależnieni tak to jakoś definiują, że właściwie takim dobrym, jakby dobrą zmienną, która to uzależnienie definiuje, to jest to, że jeżeli jakaś czynność jest przyczyną naszych kłopotów, tak, i to są takie kłopoty, z którymi my się już później musimy borykać, a my uporczywie do niej powracamy, no to jest to bardzo mocny wskaźnik, że ta czynność ma charakter taki uzależniający, tak? To znaczy nie potrafimy jakoś urealnić tego, że robienie czegoś ciągle nas wpędza w jakieś kłopoty,
no tak, ale
a do tego wracamy.
Ktoś powie, no dobrze, no to, że jestem, że założyłam rodzinę albo że mam bliskich, no to przecież nie może mnie ograniczyć w realizacji moich pasji.
Znaczy to jest
pasji.
Właśnie coś, i tutaj jest dobry chyba moment na to, żeby przytoczyć faktycznie słowa Wojtka Kurtyki, który no całe życie jest osobą, którą był, tak, bo teraz już nie wspina się, ale wspinał się bardzo dużo i miał w tym bardzo duże sukcesy. On mówił o tym, że właściwie on doszedł do takiego momentu, w którym mógł zobaczyć, że nie da się tego zrobić bez świadomego zgodzenia się na pewną stratę. To znaczy, i on nie mówił tutaj o takiej stracie, że on idzie w góry i jest pogodzony z tym, że na nizinach, tak jak to wspinacze mówią, zostaje coś, co on traci, tylko w drugą stronę. On mówi o tym, że przed którymś szczytem takim znaczącym, ja w tej chwili nie pamiętam tej nazwy, spojrzał w oczy swojemu tak koledze i właściwie poszli do domu, tak? Zawrócili, zgodzili się do tego, że to jest taki moment, z którego oni mogą zrezygnować, tak, wycofać to, dlatego że zbyt wiele rzeczy jest, leży na szali. I to trochę tak jest, że ja sobie myślę, że właśnie wszelkie skrajności są bardzo trudne i ja zawsze jakby jestem po tej stronie, że pasja, czy zainteresowanie, czy hobby, czy rzeczy, które w ogóle nas karmią w taki dobry sposób, to jest szalenie ważne, bo nadaje po prostu sens naszemu życiu. Natomiast jak we wszystkim, jest to dosyć skomplikowane, bo łączy się ze stratami w każdą możliwą ze stron. I my się albo z tymi stratami godzimy, albo je wręcz świadomie wybieramy, bo też sobie wyobrażam, że na przykład jeżeli czytałam też, znaczy nie czytałam takiego kolegę, który mówił, że no tak, on uwielbia podróżować. On mówi, wiesz, no ale i to jest mój świadomy wybór, że ja w tym momencie nie zakładam rodziny. Nie wiem, jak będzie później, ale jeżeli on chce 300 dni w roku spędzić na walizkach, no to dla niego w tej chwili posiadanie na przykład małego dziecka łączyłoby się z olbrzymim, tak, z olbrzymim dylematem.
Tak, ale to jest jeszcze ta decyzja przed, a potem my mówimy o tych ciężkich decyzjach.
No tak,
już
tylko
po.
Że ja myślę, że to jest jeszcze tylko jedno słowo takie podsumowujące, że to jest trochę takie nasze marzenie i taka fantazja jednak. Ja będę stała tak chyba mocno przy takiej hipotezie, że to jest taka nasza fantazja i tęsknota do tego, że my możemy mieć wszystko. Mhm. Tak? A ja sobie myślę, że my możemy próbować mieć różne rzeczy, ale realność wygląda tak, że jak mamy czegoś więcej, to też mamy czegoś mniej. Tak?
Ale ja myślę, że świetny tutaj przykład podałaś tego himalaisty, dlatego że myślę, że to jest taki moment, kiedy my potrafimy odpuszczać, bo kiedy pasja przeradza się w obsesję, nie ma miejsca na odpuszczanie wtedy.
Tak, bo to już jest wymaga spod kontroli.
Tak, tak. I wtedy pojawiają się rzeczywiście problemy. No idealną sytuacją jest sytuacja taka, kiedy mamy pasję i rzeczywiście na przykład możemy ją dzielić z bliskimi, albo przynajmniej może oni nie uczestniczą tak jak my w tej pasji, ale rzeczywiście no, są
też
z nami.
Też ich to interesuje.
Też ich to interesuje, też ich to w jakiś sposób wciąga. Natomiast ja też przy okazji właśnie sytuacji na kanwie, której właśnie pewnie ten temat wypłynął, pojawiło się mnóstwo różnych tekstów gdzieś w internecie, w prasie.
Cały czas się pojawia. Tak,
cały czas się pojawia. No, rościmy sobie prawo do oceniania pasji innych, o czym już była mowa, ale natrafiłam właśnie też na taki fragment bloga jednej dziewczyny, która opowiadała o swoim tacie, którego pasją jest ekstremalna jazda na rowerze. I rzeczywiście był taki moment, że oni z całą rodziną przepracowywali przez wiele lat tę jego pasję do tego stopnia, że zobaczyli, że rzeczywiście tata, który pozbawiony jest możliwości realizacji tej pasji,
jest
nieszczęśliwy. I po prostu na drodze takiego wzajemnego wspierania się doszli do takiego momentu, że rzeczywiście jest to takie wsparcie przy założeniu oczywiście, bo tutaj powinniśmy też oddzielić taką pasję, czy nawet takie różne rzeczy ekstremalne, które robimy, właśnie od takiej brawury, od takiego gdzieś tam, nie wiem, braku tego światełka, że gdzieś tam już przekraczamy tę granicę, której nie tylko liczy się nasze zdrowie, ale też jesteśmy odpowiedzialni.
Ale przekraczanie tej granicy właśnie smakuje najbardziej. Przeczytałam takie zdanie, że jesteśmy gotowi stracić życie za to, co jest sensem życia. I to też mnie zastanowiło.
No Jerzy Kukuczka na przykład zapytany kiedyś, dlaczego chodzisz po górach, odpowiedział, bo są. Więc ja myślę, że to wszystko, o czym mówimy, jest jednak też trochę niewymierne.
Tak,
wskazujemy się tutaj jednak na pewne, tak jak powiedziałeś, pewne hipotezy, w pewnym sensie też uzależnione od nie tylko społecznych, ale też indywidualnych warunków, w jakich żyją dane osoby, które właśnie realizują takie pasje. Ja sobie pomyślałem też tak, że człowieka też charakteryzuje coś, co Amartya Sen nazwał potrzebą osiągania. My chcemy więcej, chcemy być lepsi w tym, co robimy. I to jest naturalna droga, jaką idzie człowiek. I tak sobie myślę, że jeśli założymy, że konsekwencją tego jest wspinanie się w hierarchii społecznej, no to jednak wspinanie się w górę hierarchii społecznej jednak zawsze okupione jest pewnym stresem. Nie mówię obsesją, ale na pewno pewnym dużym poziomem stresu. I to nie jest zadanie dla ludzi, którzy cenią sobie spokój i komfort. Więc myślę, że z jednej strony oczywiście jest tak, że to jest cena, jaką płacimy, bo mówiłaś tutaj o tej rodzinie, prawda? Bo można też powiedzieć tak, no okej, jeśli on założy rodzinę, to też będzie miał poczucie straty, bo nie będzie mógł realizować swojej obsesji.
Tak, dlatego ja sobie myślę, że to jest zawsze kwestia jego wyboru.
Każdy wybór na coś się...
Każdy wybór wiąże się ze stratą, że ktoś tą stratą poniesie. Albo on, albo rodzina, albo jedno i drugie.
Więc
tak,
myślę,
jakby to jest niemożliwe. Niemożliwe jest mieć tylko zysk.
Tak, to jest taka sytuacja...
Że to jest niemożliwe.
Tak, to jest taka sytuacja, w której zawsze jakieś straty ponosimy.
A w dzisiejszych czasach tak się wydaje, że wszyscy myślą, że może być tylko zysk, że z życia trzeba wziąć tylko zysk.
Tak, ale tutaj się pojawia jeszcze jeden wątek, który jest szalenie ważny moim zdaniem, to znaczy wątek dotyczący tego, jaka potrzeba kryje się za naszym działaniem, bo ludzie mogą pójść, i to świetnie było widać a propos tej dyskusji, która się teraz przytacza, że niektórzy ludzie żyją, znaczy idą w góry po to, żeby doświadczyć pewnej metafizyki, tak? Inni idą w góry po to, żeby przekraczać swoje możliwości, ale są też osoby, które idą w góry z takich narcystycznych też pobudek, tak? No bo chcą osiągnąć, być pierwsi, tak? Chcą, żeby ich nazwisko gdzieś tam w jakimś kontekście się zapisało.
Chcą zabłysnąć
i to jest tak naprawdę to, co my zewnętrznie widzimy, to jest pewne zachowanie, właściwie w tych trzech przypadkach takie samo, natomiast pod spodem są zupełnie inne motywacje.
Tak, ale zauważcie, że przestrzeń dla rozwoju obsesji tworzy się tam, gdzie właśnie doświadczamy jakiegoś deficytu.
Tak,
i mamy potrzebę jakiejś tam niedociągnięć.
Halo?
No właśnie, żeby ten wątek pociągnąć jeszcze dalej, to warto zwrócić uwagę, że z reguły gdy mówimy o takich zachowaniach, które stają się naszymi pasjami, które z czasem przeradzają się nierzadko w obsesję, to z reguły proszę zwrócić uwagę, że są to zachowania ryzykowne w szerokiej formule. Mieć jakąś pasję, to wyróżniać się przez tę pasję. Zwykłe, codzienne, bezpieczne, przewidywalne, rutynowe czynności nie mogą awansować do rangi pasji. To musi być coś niekoniecznie od razu ekstremalnego, ale niecodziennego, nietypowego. Coś, co uprawiając, czym się zajmując, co rozwijając, co kultywując, zarazem nie tylko nas kształtuje, rozwija, ale także wpływa na to, że wyróżniamy się na tle innych, szarych, zwykłych, przeciętnych, nijakich, nudnych ludzi.
Bardzo ostre tutaj postawienie sprawy. Tak?
No, nierzadko tak bywa. Bardzo wielu badaczy tego fenomenu zwraca na to uwagę. Warto sobie to powiedzieć. szczerze. Natomiast kiedy pasja przeradza się w obsesję, to z reguły w tych momentach, na które przed chwilą zwróciła uwagę pani doktor Elżbieta Okońska, że w takich momentach, w których stwierdzamy występowanie u danej osoby jakiejś formy deficytu, czy ta osoba doświadcza u siebie jakiegoś braku, jakiejś niedomogi, jakiegoś niespełnienia, wówczas rzuca się w wir takich pasji, czy takiej pasji, której oddaje się bez reszty.
Żeby zapomnieć o tych kłopotach po prostu.
Tak. I żeby równocześnie się wyróżnić i zyskać akceptację i poczuć się paradoksalnie bezpiecznie. Nawet mówi się o tym, że osoby, które uprawiają sporty ekstremalne, w ten sposób gwarantują sobie i realizują własną potrzebę bezpieczeństwa, którą, jak się wydaje, której nie wiązalibyśmy z czymś takim jak sporty ekstremalne. A tymczasem chodzi o to, że one zabezpieczają, czy gwarantują sobie tę potrzebę bezpieczeństwa społecznego, to znaczy tego, żeby wyróżniając się poprzez tę swoją ekstremalną aktywność, być osobą zauważoną, dostrzeżoną, pochwaloną, wysoko pozycjonowaną w społeczeństwie i to przekłada się w ich percepcji na odczuwanie, że realizację własnej potrzeby bezpieczeństwa. Natomiast co ciekawe, pasje, które przeradzają się w obsesję, posiadają pewien ciekawy motyw, na który chciałbym zwrócić krótko uwagę. Mianowicie, że osoby, które mają skłonność do przechodzenia od pasji do obsesji, charakteryzują się częściową lub całkowitą aspołecznością. I takie osoby z reguły łączą się z podobnymi sobie i tworzą swoiste subkultury, w których czują się dobrze. Natomiast jeśli mógłbym nawiązać jeszcze do słów pani Nadii Kostrzewy-Nowak, bardzo ciekawych, mówiących o tym, że
z reguły... Przerwaj ostatnie zdanie, tak? Z reguły?
Tak. Kiedy mówimy o tym, że realizacja nasza poprzez pasję jest symptomem takich dążeń omnipotentnych, takich, że chcielibyśmy wykazać za wszelką cenę, że jesteśmy wszechwładni, to tu krótko przywołałbym pouczającą wypowiedź Błażeja Pascala, który mówi o tym, że człowiek jest istotą rozpiętą pomiędzy dwiema nieskończonościami. Nieskończoną nicością i nieskończonością wszechświata. I człowiek wobec nieskończoności wszechświata jawi się jako całkowita nicość, jest niczym, pyłkiem na wietrze. Natomiast człowiek wobec całkowitej nieskończonej nicości jawi się jako wszystko. I ta maksyma, ta wypowiedź paskalowska rzeczywiście zwraca uwagę na to, żeby poszukiwać jakiegoś umiejętnego balansu pomiędzy dążeniami omnipotentnymi a całkowitym zblazowaniem.
Teraz króciusieńka przerwa muzyczna, a później błagam 30-sekundowe podsumowanie, bo czas nas bardzo goni dzisiejszej audycji.
Zacznę nowe pisać życie, po macku pierwszy krok. I nikt nie znajdzie mnie nad pustą listą życzeń, w każdą literę zaklnę moc. Już we wtorek me marzenie zacznie rosnąć, z godziny na godzinę wciąż. Jak klejnot spełniający pełen wachlarz życzeń, jak wyśniony dla nas dom. To będzie piątek, gdy zakwitnie miłość, rozsadzi radio, pójdzie w tan. To piątek, ach, więc taniec, śpiew i wino, znowu znów przez palce sznur nam cieknie sekund.
tle mamy Various Monks, a my musimy kończyć i ostatnie zdania naszych dzisiejszych gości. Bardzo proszę, Nadia.
To ja tylko króciusieńko, że jednak stawiam się po stronie tego zdrowia i emocji, które wynikają z tego zrobienia rzeczy, z dzielenia rzeczy z innymi, które przynoszą nam po prostu spełnienie.
A ja bym chciała Państwu życzyć takiej pasji zdrowej, która nie przeradza się w obsesję, takiej, którą znajdujemy czy w rodzinie, czy w wysokich górach, i zadedykować Państwu słowa właśnie naszego himalaisty Tomasza Mackiewicza, który powiedział tak: wewnętrzne poczucie szczęśliwości jest tak potężne, jakby w środku światło budziło się w człowieku. I takiej pasji życzę.
A ja myślę, że trochę też mówimy o rzeczach, które są właściwie niewyrażalne, bo pasja i obsesja to są takie rzeczy, których właściwie mówić nie można, więc ludzie tutaj jakby, którzy naprawdę są oddani takim pasjom i obsesjom, no one raczej, wydaje mi się, że nawet nie potrafią o tym mówić.
A my próbujemy. Może nie powinniśmy, ale spróbowaliśmy. Też przekroczyliśmy pewną granicę i wszyscy, którzy o tym mówią, też przekraczają. Ta dyskusja cały czas trwa. Ostatnie zdanie filozofa i etyka.
A ja życzę skutecznego autoliderowania, czyli zarządzania sobą, zrównoważonych zysków i wzrostów, z towarzyszącą temu maksymą: jeśli jesteś szybki, cenią cię, ale jeśli się spieszysz, lekceważą.
O, bardzo piękna maksyma. Muszę sobie potem odsłuchać, żeby zapisać. Zupełnie ciekawa, prawda?
To ad vocem tego naszego krótkiego podsumowania i tego.
Dziękujemy pięknie. Nadia Kostrzewa-Nowak, Elżbieta Okońska,
dziękuję.
Michał Cichoracki, dziękuję. Piotr Domeracki, dziękuję pięknie. Ewa Damska, kłaniam się Państwu, miłego dnia.